Drodzy, dzisiaj siostry, temat, jaki starałem się znaleźć, tak jakby był odpowiedni na początek roku, nie będzie miał żadnej podstawy, to znaczy żadnego konkretnego wersetu z Biblii, na którym moglibyśmy oprzeć nasz temat, jak to zwykle się czyni, ponieważ te rozważania będą opierały się na wielu wersetach z Pisma Świętego. A to dlatego, że w Biblii znajdujemy w różnych miejscach silną zachętę do podejmowania aktywnego działania w odnowie i wzroście. I właśnie tytuł naszych rozważań jest odnowa i wzrost. Myślę, że to taki temat odpowiedni, lekki do przemyśleń na początek roku. Ufam, że z łaski Pana pomoże nam do uczynienia nowych postanowień na nowy rok, pobudzi do większych wysiłków w odnawianiu i wzroście. Wyrażenie odnowić według słownika oznacza uczynić podobnym do nowego, przywrócić do świeżości, żywotności lub doskonałości, albo uczynić duchowo młodym. I tutaj szczególny nacisk położymy na tą ostatnią definicję, ponieważ zajmowanie się odnawianiem naszego poświęcenia dla Boga jest bardzo ważne dla nas. A więc jednym z głównych znaczeń wyrażenia wzrastać jest pomnożyć, czy też dodawać przez przyrastanie. Podstawą pierwszorzędnej wagi dla nas jest, abyśmy każdego dnia, każdego tygodnia i miesiąca i roku i w ciągu całego naszego życia chrześcijańskiego dodawali owoców ducha i wzrastali w tych owocach, szczególnie tej niesamolubnej miłości. Tak więc jako lud Boży powinniśmy stale się duchowo odnawiać i wzrastać. Biblia nam daje silną zachętę właśnie do podejmowania takiego aktywnego działania w tych dwóch kierunkach, czyli odnowy i wzrostu. Oczywiście ten wzrost nie jest łatwy, i wiemy, że zanim każdy z nas rozwinie w sobie pewne podobieństwo do Boga i Chrystusa, nieraz zgrzeszy. I jesteśmy tego świadomi, tak? I to oznacza właśnie, że odnowienie jest konieczne. Apostoł Paweł radzi nam, abyśmy w tym procesie tego chrześcijańskiego wzrastania zawsze sięgali po rzeczy, które są przed nami, a zapominając o tym, co już jest za nami. W liście do Filipensów, 3 rozdział, wiersz 13, apostoł Paweł mówi: bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Zatem, drodzy braterstwo, rozważymy sobie najpierw wersety Biblii, które mówią głównie o odnowie. Zaczniemy od Psalmu 19. Psalm 19, wiersze od 13 do 15. Ja tutaj odczytam w połowie ten 13 werset. Od tajemnych występków oczyść mię i od swawolnych zachowaj sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy doskonałym będę, a będę oczyszczony od przestępstwa wielkiego. Niechże będą przyjemne słowa ust moich, a rozmyślanie serca mego przed obliczem Twoim, Panie, skało moja i Odkupicielu mój. Tutaj akurat mamy pod rozwagą werset, który później będziemy bardziej szczegółowo rozważali w artykule do pamiątki, który też również właśnie przygotowuje nas, nasze serca i umysły do tego, aby godnie przystąpić do pamiątki. Wracając do tych myśli, to musimy sobie powiedzieć, że grzechy tajemne, bo tutaj psalmista Dawid mówi, od tajemnych występków oczyść mnie. A więc te grzechy tajemne niekiedy nie są nam nawet znane. Czyli nie uświadamiając sobie tego, możemy grzeszyć przeciwko Bogu lub innym. Lub też te tajemne grzechy mogą być nam znane, ale pozostawać tajemnicą dla innych. Czyli te grzechy tajemne są znane nam i Bogu. Dlatego powinniśmy prosić Pana o przebaczenie nam tych grzechów, nawet tych, o których nie wiemy, które moglibyśmy popełnić. Brat Russell w artykule, nie wiem, czy dobrze wypowiem, Watchtower, to jest numer 2248A z roku 1898, mówi nam w ten sposób o tych grzechach. Ja zacznę od myśli. Występek zaczyna się, gdy te niedobre myśli podsycamy. No właśnie, tak wyrwałem z kontekstu, ale tu brat Russell mówi o tych myślach, które pojawiają się w naszym umyśle, czyli złych myślach, ale one nie są jeszcze grzechem. One się tylko pojawiają, nie? I brat Russell pisze, że występek zaczyna się, gdy te myśli podsycamy. Czyli obracamy je w naszym umyśle, zastanawiamy się nad tym, do czego one nas zachęcają. I brat Russell kontynuuje tę myśl dalej. Uchwycenie się myślą niedobrej rzeczy zamiast sprzeciwiania się jej, rodzi tajemny występek. I jest tylko procesem rozwoju w wielu wypadkach, gdy wyniknie z tego grzech swawolny, czyli zewnętrzny uczynek grzeszny. I podaje przykłady. Profesor podaje, mówi tak. Na przykład. Świadectwo fałszywe przeciw bliźniemu lub obelga. No nie jest to przyjemne do tego wracać, ale mieliśmy właśnie taką przykrą sytuację na ostatnim zebraniu. Obelg. I brat Russell pisze, jak również inny zły uczynek. A kto idąc za tą złą myślą, wejdzie już na tę złą drogę i posunie się do swawolnego grzechu. Ten naraża się na niebezpieczeństwo. I to niebezpieczeństwo, jeżeli nie zatrzyma tego niebezpieczeństwo zwinięcia całego swojego życia. Dobrze, teraz drodzy braterstwo, więc tak, grzech swawolny jest grzechem, który uzewnętrzniamy i popełniamy albo w sferze umysłowej, albo fizycznej, albo w tych obydwu sferach. Teraz proroctwo Malachiasza. To jest 3 rozdział, wiersz 10. Tutaj Bóg przez proroka Malachiasza mówi tak. Znieście wszystką dziesięcinę do spichlerza, a doświadczajcie mię teraz w tym, jeśli nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa tak, że nie będziecie mieli gdzie podziać. A więc Bóg zaprasza nas do prób. To znaczy, tu Pan upewnia swój lud, że on jest tak dobry, jak jego słowo, jest chętny, aby go wypróbować. Aby lud, jego lud wypróbował Boga lub doświadczył go odnośnie obietnicy, które on uczynił. Czyli możemy Boga próbować. Możemy go próbować około tej obietnicy, którą on uczynił dla ludu. Ale my nie możemy się spodziewać od niego, otrzymywać to, czego on nie obiecał dać. Jaka myśl w tym proroctwie, w tych słowach się zawiera? Abyśmy byli ostrożni i strzegli się, aby nie iść za rzeczami, które sprzeciwiają się interesom nowego umysłu, nowej woli, przypuszczając, że miłosierdzie Pańskie wybawi nas od naturalnych wyników naszych postępków czy też uczynków. Czyli nie możemy siać ciało, a rządź ducha. Więc jeżeli w naszym umyśle rozwija się niewłaściwa, zła myśl, to Bóg nie wybawi nas od tej od tych z miłosierdzia swojego, od tych naszych uczynków, żeby to w tym sensie, żeby to dla nas było budujące, abyśmy mogli wzrastać w Duchu Pańskim. Więc tu jest myśl taka, że zależy to, nasz rozwój zależy od nas samych. Dlatego ta natchniona modlitwa Dawida powinna być modlitwą właśnie naszego serca. Od tajemnych występów oczyść mnie i od swawolnych zachowaj sługę Twego, aby te występki nie panowały nade mną, kiedy będę doskonały i będę oczyszczony od przestępstwa wielkiego. Psalm 51, od 11 do 14 wiersza. Tam Dawid modlił się do Boga po tym, jak popadł w bardzo poważne błędy. Jego modlitwa brzmi tak. Odwróć oblicze Twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego, a ducha swego świętego nie odbieraj ode mnie. Przywróć mi radość zbawienia Twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj mnie. Ofiary Bogu przyjemne, duch skruszony, sercem skruszonym i strapionym nie pogardzisz, o Boże. A więc tutaj w tej modlitwie Dawida również widzimy, występuje odnowienie po tym, jak popadł w bardzo poważne błędy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdział od 3 do 5 wiersza mówi tak. A zaś nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. Pogrzebieniśmy tedy z Nim w śmierć, abyśmy jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak, żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Bo jeśli żeśmy z Nim szczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też w podobieństwo zmartwychwstania szczepieni będziemy. Te słowa apostoła Pawła nie odnoszą się do tego, co my symbolizujemy na przykład poprzez symbol chrztu w wodzie. One się odnoszą do tego prawdziwego chrztu, czyli tego, co nastąpiło już w sercu, czyli wcześniej, bo symbol jest, zanurzenie w wodzie jest jakby uzewnętrznieniem takim tego, co w naszym sercu nastąpiło, gdy jednostka oddaje się Bogu i Chrystusowi. Wielu spośród nas, którzy staliśmy się uczniami Chrystusa, poświęciliśmy się Bogu, pamięta, że w czasie naszego poświęcenia poczuliśmy w sobie przypływ nowego życia i radości. Takie odnowienie życia. Ja pamiętam, ja nie wiem, czy to siostra Halinka będzie mi miała zazwa, ale ja przypomniałem sobie takie myśli, bo tak się zastanawiałem właśnie nad tym tekstem. Kiedyś siostra Halinka właśnie mówiła o swoich przeżyciach, że ona właśnie miała takie uczucia i jej się wtedy wydawało, że to już jest królestwo. A więc to jest właśnie to, co się rozwija w sercu. Człowiek ma wrażenie, że ma takie uczucie, jakby było, jego życie odnowiło się. Ja sobie to tak bardzo zapamiętałem, ponieważ również tak właśnie takie miałem odczucia. I myślę, że każdy z nas tak odczuwał. Ten przypływ takiego nowego życia, nowej radości. Później przychodzą doświadczenia, tak? Próby naszego codziennego życia, które być może no one powodują, tak, że mniej lub więcej zostajemy w tyle. Ale właśnie dlatego, że te doświadczenia tak wpływają na nasze poświęcone życie, dlatego właśnie potrzeba się odnawiać. Abyśmy tym samym byli gotowi właśnie wzrastać w podobieństwie do Chrystusa i mogli w końcu osiągnąć to wspaniałe królestwo, które Pan ma zarezerwowane dla wszystkich, którzy Go miłują najbardziej. Thank you. list apostoła Pawła do Rzymian. 12 rozdział, wiersz pierwszy. Odczytam ten werset, ponieważ on też odpowiada naszym rozważaniom. I czytamy tam. Proszę was, tedy bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Taka postawa, o której mówi apostoł Paweł, jest ściśle związana z poświęceniem życia Bogu i codziennym odnawianiem poświęcenia. I dalej wiersz drugi jeszcze. Apostoł mówi, a nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie. W jaki sposób? Przez odnowienie. Odnowienie umysłu waszego. Na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, przyjemna i doskonała. A więc dzisiaj jest dodany nowy rok. Są od nowa liczone dni, tygodnie, miesiące. Więc to będzie ten dobry taki czas na odnowienie naszego poświęcenia. Na przyjęcie takiej bardziej zdecydowanej niż kiedykolwiek dotąd postawy w wypełnianiu tego poświęcenia. W związku z Wieczerzą Pańską w pierwszym liście do Koryntów, 5 rozdział 7 i 8 wiersz, apostoł Paweł pisze, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus, a tak obchodźmy święto nie w starym kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Wyczyśćcie tedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem. Inaczej mówiąc, mamy się odnawiać. Przejdziemy teraz do listu Efezów. 4 rozdział, od 21 wiersza. Do 24. I czytamy tam tak. Jeśliście go tylko słuchali i o nim wyuczeni byli, jako jest, czyli prawda o Jezusie, to jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez porządliwości oszukujące, i odnowili się duchem umysłu waszego. I oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i świętości prawdy. Więc tu jest mowa o nie tylko o odrzuceniu złych cech, i odnowieniu się, ale również o wzroście, a więc tu apostoł Paweł mówi nie tylko o tym pierwszym kroku, tak, naszej wiary, ale również o tym drugim kroku, czyli poświęceniu, którym czynimy nasz rozwój, o przyobleczeniu się nowego człowieka, który na podobieństwo Boga został stworzony w sprawiedliwości i prawdzie, prawdziwej świętości. I podobne słowa znajdujemy w liście również apostoła Pawła do Kolosan. 3 rozdział od 8 do 10. Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko, to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, sprośną mowę z ust waszych. Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zwlekli starego człowieka z uczynkami jego, a oblekliście nowego, tego, który się odnawia w znajomości według obrazu tego, który go stworzył. A więc również tutaj widzimy, jest mowa o odnowieniu, szczególnie w znajomości. List do Tytusa. 4 rozdział od 4 do 7 wiersza. Tam apostoł Paweł pisze tak. Ale gdy się okazała dobrotliwość i miłość ku ludziom zbawienia naszego Boga, nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, albo podług miłosierdzia swojego, zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni, będąc łaską tego, łaską Jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego. Tutaj także mamy pokazaną ważność odnowienia nie tylko w chwili stawania się chrześcijanami, w pierwszym etapie, ale później, gdy już postępujemy po chrześcijańsku. Jan Wesley, znamy to nazwisko, on żył między 1703 a 1791 rokiem. On w swoim życiu chrześcijańskim napisał bardzo dużo dobrych, wiele wspaniałych rzeczy w swoim dzienniku. I tam w jego dzienniku między innymi napisał tak. Zacytuję jego słowa. Mocno namawiam do całkowitego wyrzeczenia się siebie na rzecz Boga i do odnowienia w każdym zarysie przymierza, które mówi, że Pan powinien być naszym Bogiem. A więc położyliśmy sobie tutaj na podstawie różnych wersetów taki nacisk na odnowienie. A teraz przejdziemy do niektórych wyjątków Pisma Świętego, które mówią o wzrastaniu lub pomnażaniu. I Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, wiersz 5. Tam znajduje się taka prośba uczniów. Ona była skierowana do naszego Pana. Ta prośba brzmi: przymnóż nam wiary. To jest w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, wiersz 5. To jest prośba, czy też pragnienie, uzyskania czy też dojścia do większej umysłowej oceny i umiejętności polegania sercem na Bogu i Chrystusie. Nauki naszego Pana były odmienne od ducha tego świata. I one były tak przeciwne zasadom światowym, że uczniowie jego odczuli, że przyswojenie sobie jego metod, jego zasad, a zaniechanie własnych byłoby właśnie takim całkowitym odwróceniem, czy też możemy powiedzieć zrewolucjonizowaniem ich wszystkich poprzednich pojęć. Chcąc zastosować się do jego zasad, jako prawdziwi uczniowie, oni poczuli, że potrzeba im wiary. I o wiele silniejszej, aniżeli tej, którą mieli dotąd. Czystość i zacność charakteru naszego Pana zachwycała jego uczniów, a jego cuda i nauki upewniały, że on był prawdziwym nauczycielem zesłanym od Boga. teraz i oni, gdy wspomnieli na warunek, bo był im przedstawiony warunek uczniostwa, Pan mówi, kto nie opuści wszystkiego, co ma, czyli swoich pojęć, posiadłości, ziemskich widoków, swojej woli, nie może być uczniem moim. Bratusem w Reprindzie 5992 pisze, że jest rzeczą charakterystyczną dla okresu efeskiego. Efes oznacza, to słowo oznacza pierwszy, pożądany. Pisze, że właśnie, że tą taką charakterystyczną rzeczą dla okresu efeskiego jest to, że wierzący pozostawiali wszystko. Podążyli za Jezusem. Z radością pozbyli się swych bogactw, dóbr. Sprzedali wszystko, co mieli i rozdali Bogu. My nie musimy rezygnować ze wszystkiego aż do takiego stopnia. Nie musimy rezygnować z ziemskich widoków, ponieważ nie mamy niebiańskich aspiracji. W sensie, że naszymi najwyższymi autorytetami, którym chcemy być poddani, jest Bóg i Pan Jezus, to tak, nasze widoki są w niebie, ale to w tym sensie. Natomiast teraz wracając do tych myśli, co mamy opuścić, jeśli chodzi o lud Boży, to owszem, tak jak apostołowie i cały lud Boży aż do dziś, musimy całkowicie opuścić nasze poprzednie pojęcia. Musimy zrewolucjonizować nasze myślenie i musimy zrezygnować z własnej woli. I apostołowie czuli, że aby mogli trwać w stanie odpowiedniego uczniostwa, wiara ich powinna wznieść się do tych wymagań. Stąd właśnie była ta prośba. Panie, przymnóż nam wiary. Uczniowie mieli zupełną rację, że w tym rozumowaniu, że wystosowali taką prośbę, ponieważ Pan pokazał, że prawdziwi uczniowie w Szkole Chrystusowej, wszyscy prawdziwi uczniowie aż do dziś, muszą czynić postęp przez zwyciężanie ducha tego świata. Czyli wznieść się na wyższy poziom z wiary usprawiedliwiającej na początku, czyli w tej wierze usprawiedliwiającej, zawiera się porzucenie grzechu i błędu i podjęcie wysiłków do życia w sprawiedliwości i w prawdzie. I z tej wiary usprawiedliwiającej, przechodząc na wyższy poziom, czyli do wiary uświęcającej, która właśnie rozwija się w poświęceniu, i ta wiara zawiera w sobie walkę z samolubstwem i światowością. I to rozumiemy, że takie są wymogi uczniostwa w Szkole Chrystusowej. W połączeniu, jeszcze tylko powiem, że w połączeniu wiary usprawiedliwiającej z wiarą uświęcającą, w efekcie rozwija się wiara wyzwalająca. Czyli tak by wiara jest podstawą i ona właśnie jakby dzieli się na takie trzy etapy. Czyli ten postęp można czynić tylko przez wiarę. Przez zupełne zaufanie w jego nauce, które by czyniło ich pilnymi, gorliwymi uczniami, baczymy na jego instrukcje i kierownictwo. Każdy z nas, drodzy braterstwo, chce mieć w umyśle wiedzę, zrozumienie i wierzenie, a w sercu zdolność przyswajania i upewnienia oraz tą aktywność, która pokazuje, że nasza wiara jest żywa. W drugim liście do Koryntów, 10 rozdział, wiersz 15, czytamy tak. A nie chlubimy się na wymiarę z cudzych prac, ale mając nadzieję, gdy się pomnoży wiara w was, pomnoży się i między nami, według sznuru naszego z obfitością. A więc tutaj apostoł Paweł również właśnie wspomina o pomnożeniu wiary, o powiększeniu wiedzy, łasce i służbie. I tego oczywiście pragniemy. W tym roku, jak również i zawsze. Pierwszy do Tesaloniczan. 4:10-11. Tu apostoł Paweł napomina nie tylko braci w Macedonii, bo to jest to list do Tesaloniczan, ale i poprzez ten werset wszystkich w Chrystusie. Ale was napominamy, bracia, iż byście tę więcej obfitowali i pilniej się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali i pracowali własnymi rękami swymi. I kolejny list do Koryntów, 2:18-19. Może ten werset przeczytam według nowego przekładu. Ja sobie tutaj dodatkowo zapisałem nowy przekład, jest bardziej taki zrozumiały. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie poniżaniu samego siebie i oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swych widzeniach, pysznie się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało ożywione i spójnie ze stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. A więc tutaj apostoł Paweł mówi o wzroście duchowym, szczególnie w tym 19 wersecie, o przeoblekaniu się w sercu, umyśle i życiu, w podobieństwo Chrystusa, tak aby inni widzieli, że chodzimy z Bogiem i Jezusem. I kolejny werset, list apostoła Pawła również do Efezjan, 4:14-16. Paweł mówi, abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi, chwiejącymi się, i unoszącymi się z każdym wiatrem nauk przez fortel ludzki i przez chytrość podjęcia błędem, ale szczerymi będąc w miłości, rośnijmy w Onego we wszystkim, który jest głową, to jest Chrystusa, z którego ciało przystojnie złożone jest, złożone i spójnie we wszystkich stawach, przez które jeden członek drugiemu posiłku dodaje przez moc, która jest w każdym członku według miary jego wzrostu ciał należący wierze ku budowaniu samego siebie w miłości. Te wersety, one są co prawda wyjęte jakby z kontekstu, tam myśl była taka, że apostoł Paweł pisał o organizacji Kościoła, tak? I mówił właśnie tutaj, że podsumowując już, że Pan dał apostołów, proroków, nauczycieli, prawda, mówców, tak? W jakim celu? Abyśmy właśnie nie byli dziećmi kryjącymi się i unoszącymi i tak dalej, i tak dalej. Abyśmy właśnie wzrastali w budowaniu samego siebie. List do Tesaloniczan, 3 rozdział, wiersz 12. Tam Paweł również kładzie nacisk na ten aspekt i mówi: a was Pan niech pomnoży i obfitującymi uczyni w miłości jednego ku drugiemu i ku wszystkim, jako i nas ku wam. A więc jest tutaj mowa o wzrastaniu w miłości, czyli jej pomnażaniu. I teraz pierwszym do Koryntów, 12 rozdział, wiersz 31, mówi jeszcze o zacniejszej drodze. Czyli zaleca, że jest jeszcze zacniejsza droga w naszym rozwoju, pomnażaniu, w naszym wzroście. Pierwszy list do Koryntów, 12 rozdział, wiersz 31. Starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam pokażę zacniejszą drogę. A ja wam jeszcze zacniejszą drogę ukażę. Tę zacniejszą drogę wielkiej miłości apostoł Paweł szczegółowo nam opisał w 13 rozdziale. To jest cały, my znamy, bo on bardzo jest często przytaczany w pierwszym liście do Koryntów. Cały rozdział 13 jest poświęcony takiemu szczegółowemu opisowi tej wielkiej miłości. A nasz Pan mówił o tej wielkiej miłości w Ewangelii Jana. 15 rozdział, wiersz 13. I tam czytamy: większej miłości nad tę żaden nie ma, jedno by kto duszę swą położył za przyjacioły swoje. A więc pokazał tutaj Pan, że taka niesamolubna, dobra wola jest tak wielka, że w wypadku, gdy przeniknie nasze serce i umysł, rozrastając się w nich, sprawi, że sami z ochotą poświęcimy czas, talenty i zasoby, a nawet swoje życie. Na rzecz właśnie rozwijania tych dobrych zasad, tej miłości niesamolubnej, bezinteresownej. Niosąc właśnie innym błogosławieństwa Bożej prawdy i łaski, tak jak uczynił nasz Pan. Wszyscy potrzebujemy wzrostu, pomnożenia tej wspaniałej zalety, wzajemnego miłowania się. Wszyscy potrzebujemy więcej niż tylko tej miłości obowiązkowej, tej dobrej woli, którą winni jesteśmy drugim z mocy prawa, tak? Ale także właśnie potrzebujemy tej niesamolubnej, bezinteresownej miłości. Miłości, która pojawia się nie dlatego, że ona jest naszym obowiązkiem, ale pojawia się, bo pragniemy rozbijać tą zaletę bezinteresownie. Robimy to z miłości do dobrych zasad. Miłość do dobrych zasad powoduje, że to pragnienie się w nas rozwija. I powoli rozwija się właśnie ta bezinteresowna miłość. Powinniśmy pomnażać miarę ducha wzajemnej miłości i wzajemnego wspomagania się. I nawet jeżeli przychodzą takie okresy, gdzie mogą występować jakieś problemy i różnice opinii, to nie powinno mieć wpływu na tę podstawową miłość. Wzrastanie czy pomnażanie miłości powinno nas także skłonić do wzrostu pomnażania w służbie, ponieważ to są właśnie idealne warunki do rozwijania tej miłości. Nie rozwinie się ona dobrze, jeżeli nie będzie zawierała w sobie służby. I to w takim samozaparciu, w połączeniu z oceną, jednością serca i współczuciem dla innych. My, odnawiając swoje wysiłki, starając się, jeśli to możliwe, pomnażając je ponad to, co osiągnęliśmy w przeszłości, wtedy rozwijamy w sobie tą miłość poprzez właśnie odnawianie swoich wysiłków. A więc ta odnowa jest bardzo ważna. Czasami z powodu pewnych trudności lub dolegliwości fizycznych nie jesteśmy w stanie uczynić więcej niż w minionym roku. Ale wszyscy powinniśmy posiadać tą wolę, to pragnienie i postawę, która pokaże, że w tym roku chcemy uczynić dla Pana więcej niż dotychczas. Być może, że nie odniesiemy sukcesu, ale Pan chce, abyśmy posiadali to pragnienie, byśmy mieli takie pragnienia i czynili wysiłki, na ile jesteśmy w stanie. To Pan patrzy na nasze pragnienia. Nie wiemy, jakie możliwości służby stworzy nam Bóg, ale powinniśmy być przygotowani do tego, aby z gorliwością i gotowością przyjmować. I w takim duchu starać się czynić jak Izajasz. Prorok Izajasz powiedział, prorok Izajasza 6, rozdział 8, oto ja, poślij mnie. Służba jest jednym z najlepszych sposobów okazania czci naszemu niebiańskiemu Ojcu, naszemu Panu Jezusowi. I każdy z nas powinien szukać tego odnowienia i wzrostu w służbie, aby osiągnąć pomnożenie. Jeśli w jakimkolwiek stopniu odczuwamy osłabienie lub brak aktywności, powinniśmy dążyć do odnowienia i wzrostu, tak abyśmy mogli zrobić więcej. I najskuteczniejszą pomocą, aby osiągnąć i podtrzymywać odnowienie i wzrost, jest pragnienie tego i modlitwa. Czyli modlitwa o odnowienie i wzrost. Taką modlitwę znajdujemy w trenach Jeremiaszowych, 5 rozdział, wiersz 21. Tam Jeremiasz modli się do Boga. 5:21. Nawróć nas do siebie, o Panie, a nawróceni będziemy. Odnów dni nasze, jako i z dawna były. Jeśli się trochę potkniemy po drodze, to powinniśmy właśnie mieć w umyśle i sercu właśnie tą modlitwę z trenów Jeremiaszowych. No i również powinniśmy, oprócz pragnienia i modlitwy, powinniśmy o to się szczerze starać. W jaki sposób? Poznając lepiej prawdy Słowa Bożego. Czyli powinniśmy ją lepiej poznawać i bardziej być tą prawdą napełnieni, wykorzystując nasz czas, aby więcej się o niej nauczyć. I jeśli tak będziemy postępować, otrzymujemy prawdę i jej ducha i będziemy napełnieni duchem. A to jest dla nas bardzo ważne i istotne, abyśmy osiągnęli w sobie odnowienie Ducha Świętego, czyli tego boskiego usposobienia. Abyśmy byli nim napełnieni i starali się o wzrost tego boskiego usposobienia w sercach i w naszym codziennym życiu. I wyczerpaliśmy wersety, które mieliśmy pod rozwagą. I kończąc, drodzy braterstwo, życzę nam wszystkim, abyśmy mieli w sobie tak silne postanowienie, że będziemy obfitować w prawdzie i jej duchu. I nie tylko na ten rozpoczynający się rok, ale i również na całe nasze chrześcijańskie życie. Zakończę słowami apostoła Piotra. W większości tutaj cytowałem apostoła Pawła, a zakończymy słowami apostoła Piotra. Pierwszy rozdział od 5 do 12 wiersza. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterską łaskę. Ale bowiem, gdy to będzie przy was, a obficie będzie, niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo przy kim te rzeczy nie masz, ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi, zapomniwszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. Przecież, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili, ale bowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przecież nie zaniedbam was zawsze upominać o tych rzeczach, chociażeście umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie. A więc widzimy, apostoł Piotr mówi, że takie przypominania i napomnienia są zawsze na miejscu, chociaż jesteśmy utwierdzeni w prawdzie, to jednak one pobudzają nas do dalszych wysiłków w odnowie i wzroście. Tak więc widzimy, jak ważne jest, drodzy braterstwo, odnawianie i wzrost. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich w naszych wysiłkach codziennego odnawiania w sprawach Bożych i wzrastania w nich. I tego braterstwu ja również i sobie w szczególności życzę. I na tym kończę. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję.